Wysłuchajmy Słowa Bożego. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Tytusa. Najmilszy, przypominaj wszystkim, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumiani, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc złości i zawiści godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego, zbawił nas przed obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Oto Słowo Boże.
Z wami. i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Zmierzając do Jerozolimy, Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się i z daleka głośno wołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że Jezus zdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzież jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź. Twoja wiara cię uzdrowiła.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie,
Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, rozjaśnij nasze serca i umysły. Napełnij nas Twoim światłem, byśmy to słowo przyjęli i zrozumieli, co chcesz nam powiedzieć. Usiądźmy. Święty Paweł w pierwszym dzisiejszym czytaniu mówi nam, byśmy byli pokorni, czyli byśmy się umieli podporządkowywać władzom zwierzchnim i słuchać i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu. Jeżeli ktoś jest nad nami i nam mówi, że mamy zrobić coś złego, mamy to obowiązek zrobić i być w tym uległym. To jest bardzo ważne i oczywiste. Oczywiście, jeżeli ktoś zmusza do czegoś złego, nie mamy może tego robić, tak jak chociażby pielęgniarka w szpitalu w Rzeszowie, która za odmówienie aborcji została zwolniona z pracy. I wyszła wielka afera z tego powodu, ponieważ i postąpiła słusznie, zgodnie z sumieniem, bo człowiek, jeżeli jest namawiany do złego, musi stanąć w obronie i koniec, i nawet nie bać się narazić niczego, bo tak powinno być. Natomiast jeżeli proszą nas o coś dobrego, powinniśmy to uczynić. I bardzo ważne, nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Moi drodzy, jeszcze raz powtórzę. Ważne. Nikogo nie lżyć. Unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Dlaczego to mówię? Bo wiemy, zbliżają się wybory. I teraz pytanie, no właśnie. Nie trzeba zadawać nawet tego pytania, bo każdy wie, o co chodzi. Jaka jest postawa ucznia Jezusa? I czy to się zgadza? No właśnie, kryterium mamy bardzo jasne. Dlaczego tak nie można robić? Ponieważ niegdyś my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości, zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Moi drodzy, to jest stary człowiek i każdy z nas został dotknięty przez grzech. I na pewno każdy z nas powie, że była w jego życiu taka historia, kiedy był w grzechu, kiedy żył w grzechu i doświadczył piekła jeszcze na ziemi. Więc w imię tego, że Jezus nas uwolnił z tego, że z miłosierdzia zbawił przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, bo na nas go wylał, abyśmy byli w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Moi drodzy, mamy obraz człowieka starego, w cudzysłowie. Nie chodzi tu o wiek, tylko stary człowiek i nowy człowiek. Nie chodzi stary młody, tylko stary i nowy. Stary człowiek to człowiek pełen zawiści, ulegający żądzom, rozkoszom, żyje w złości, zawiści, jest pełen nienawiści do innych ludzi. To nie jest człowiek należący do Jezusa. Ten człowiek może być ochrzczony. Ten człowiek może mówić, że należy, że jest chrześcijaninem, że jest wierzącym człowiekiem, ale jeżeli to w nim jest, to tak naprawdę on należy do kogoś zupełnie innego. I nie jest narzędziem Jezusa, lecz narzędziem złego ducha. Natomiast kiedy my dostąpiliśmy łaski Jezusa, Jego miłosierdzia, kiedy On zmienił nasze życie, kiedy On spowodował, że jest w nas pragnienie modlitwy, pragnienie spotkania z Nim i ta miłość w naszym sercu działa, to nie może być złości, gniewu, nienawiści. I przychodzi taki dar Ducha Świętego, którym jest cierpliwość, pokój, opanowanie. Kochani, to jest dar Ducha Świętego. Bo chociażby nie wiadomo, kto co ci powiedział, nie rusza cię, to nic, zupełnie. Chociażby ktoś cię wyzywał, przeklinał, mówił ci, po ambicjach ci jechał, mówił o tobie różne rzeczy, no i co? Masz wolność, bo kiedyś taki byłeś, ale Jezus cię z tego wyciągnął i po prostu masz pokój serca. I teraz Ewangelia obrazuje nam pewną rzecz, bardzo mocno. Jezus przechodzi, bo Ewangelie, wszystkie Ewangelie synoptyczne, bo trzy pierwsze Ewangelie, więc Mateusza, Marka i Łukasza, to są Ewangelie synoptyczne. Wiemy, że słowo synopsis, synoptyk, oznacza przepowiadać. Czyli chodzi o przepowiadanie Jezusa i one są według pewnego schematu. Jezus naucza w Galilei, tam przebywa w Galilei w swoim mieście rodzinnym i udaje się w drogę przez Samarię do Judei i tam w Judei, w Jerozolimie, ponosi śmierć. I gdybyśmy próbowali genealogię Jezusa, to wszystko na podstawie tego, co zrobił, na podstawie tych trzech pierwszych Ewangelii, to byśmy doszli do wniosku, że Jezus tylko rok nauczał i działał. Natomiast Ewangelia świętego Jana mówi nam, że Jezus nauczał przez 3 lata. Ale mniejsza o to. Jest schemat, Jezus idzie i bo Nazaret leży w Galilei, czyli na północy, on idzie do Jerozolimy i dochodzi do pogranicza z Samarią. Samaria to taki kraj pomiędzy jednym a drugim królestwem. Pomiędzy Galileą a Judeą jest Samaria. Taki malutki kraj, gdzie byli Samarytanie oczywiście, ludzie, którzy byli odrzucani przez Żydów, uważani jako gorsi. Dlaczego? To były różne przyczyny. Przede wszystkim nie zachowali prawa Mojżesza, bo pomieszali się z innymi narodami, a Mojżesz im tego zabronił. I drugą rzeczą taką bardzo bolesną i taką, która powodowała odrzucenie u Żydów, było to, że protestowali przeciwko odbudowie świątyni. No więc Żydom nie wolno było rozmawiać z Samarytanami. To byli ludzie tacy gorsi, uważani za gorszych. No więc on się tam zbliża i wychodzi naprzeciw niego 10 trędowatych. Dorośli wiedzą, co to jest trąd, a młodzi może nie wiedzą. Kochani, trąd jest straszną chorobą. I myślę, że ona nam doskonalej, najdoskonalej obrazuje człowieka w stanie grzechu ciężkiego. To jest to, tak wygląda człowiek w stanie grzechu ciężkiego, którego nie widzimy. Trąd jest chorobą okropną, ponieważ człowiek, ciało człowieka gnije, ponieważ on jest żywy. Zachodzą pewne procesy gnilne, które tak jak nieboszczyk się rozkłada, zaczyna się to od palców, rąk i nóg i idzie dalej. I człowiek wydziela straszliwy smród, ciało odpada kawałkami i w zasadzie wtedy nie było na to ratunku i była to choroba zakaźna. Tych ludzi deportowano gdzieś daleko, byli spłyszkali w specjalnych obozach. Jeżeli ktokolwiek taki trędowaty był już za życie skazany na śmierć. On był żywym trupem, można powiedzieć, takim chodzącym żywym trupem. I co? I oni w momencie, kiedy widzieli, że zbliżał się do nich człowiek zdrowy, musieli z daleka krzyczeć, nieczysty. Żeby ten człowiek dalej uciekał, nie? Żeby się nie zaraził. Nie wolno im było zbliżać się do innych ludzi. Co się dzieje? Naprzeciwko Jezusa wychodzi tych 10 i z daleka krzyczą, z daleka, mając świadomość, żeby się za bardzo nie zbliżyć. Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Zauważmy. Proszą o litość. I co Jezus robi? Lituje się nad nimi. On nie dokonuje nic, tylko mówi słowo. Idźcie, pokażcie się kapłanom. Co to znaczy? Moi drodzy, wtedy prawo bardzo ściśle określało, co trzeba zrobić, jeżeli człowiek zachorował na trąd. Jeżeli zachorował na trąd i został uzdrowiony, to kapłan oglądał to miejsce i stwierdzał, czy ten człowiek rzeczywiście jest uzdrowiony, czy nie. I on wydawał decyzję, że człowiek był zdrowy i ten kapłan mówił, że teraz jesteś zdrowy, więc możesz normalnie wrócić żyć w społeczeństwie. A więc widzimy, kapłan był takim sędzią, który decydował, czy ten człowiek jest zdrowy, czy nie jest zdrowy. I Jezus nie mówi nic nadzwyczajnego, tylko mówi, idźcie do kapłanów. I co się dzieje? Oni dalej są trędowaci. No ale poszli. I nagle w trakcie drogi, kiedy szli, zostali uzdrowieni. I co się dzieje? No na pewno wielka radość. Ale tylko jeden z nich wrócił, aby podziękować. Tylko jeden. Co wynika z tego dla nas? Kochani, jeżeli popadamy w grzech ciężki, to naprawdę jesteśmy trędowaci, nawet gorzej niż trędowaci. Jesteśmy takim żywym, chodzącym trupem. My tego nie widzimy, my tego nie czujemy. Gdybyśmy mieli taki zmysł, żebyśmy, czy takie urządzenie, gdybyśmy mogli siebie zobaczyć, stan swojej duszy, w stanie grzechu ciężkiego, to byśmy się przerazili. To byśmy nie mogli spać kilka nocy. Gdybyśmy zobaczyli, jak fatalnie wyglądamy w stanie grzechu ciężkiego, gorzej niż nasz najgorszy trędowaty. Jakiś zombie, jakiś straszny potwór, okropny, ohydny, śmierdzący. I co? Przychodzimy do kapłana. I co mówimy? To, co ci trędowaci. Jezusie, mistrzu, ulituj się nade mną. I co Jezus robi? Odpuszcza te grzechy i uzdrawia nas w sekundzie. My tego nie doświadczamy fizycznie, ale my to czujemy na duszy. My to czujemy, jak ta krew Jezusa, którą wtedy na nas wylewa, ona nas uzdrawia. I odchodzimy z powrotem. Ale czy mamy wdzięczność dla Jezusa? Czy przyjdziemy potem do Niego i powiemy, Panie, ja Ci dziękuję. Panie, dziękuję Ci, że jesteś dla mnie taki dobry. Czy mamy tę wdzięczność wobec Jezusa właśnie za to? Czy traktujemy Go tak, że przedmiot, a dobra, byłem do spowiedzi, okej, poszedłem i nic się nie zmieniło. Moi drodzy, bardzo ważna rzecz. Wdzięczność Jezusowi. I moi drodzy, i ta wdzięczność wyraża się w tym, że nikogo nie lżymy, unikamy sporów, odznaczamy się uprzejmością, okazujemy każdemu człowiekowi wszelką łagodność, bo niegdyś byliśmy nierozumni, błądzący, czyli byliśmy inaczej trędowaci. Tyle. Kochani, ta wdzięczność, więc jeżeli doświadczam mocy Jezusa w sakramencie pokuty, jeżeli On uczynił mnie świętym, jeżeli On odnowił moje życie zupełnie, to znaczy, że co? To znaczy, że pasuje ta wdzięczność. On się bardzo ucieszy, kiedy do Niego wrócimy i podziękujemy Mu. Jeżeli ta wdzięczność wobec Jezusa będzie napełniać nasze serce, to nie będziemy nikogo osądzać, nie będziemy trzymać gniewu w sercu, tylko będziemy zawsze szczęśliwi. A to, że inni grzeszą, to się będziemy za nich modlić. A to, że są tacy, my też kiedyś tacy byliśmy, więc ich nie osądzamy. Tylko zamiast osądu, zamiast obmowy, zamiast oceny czy rozgłaszania pewnych negatywnych cech, może wziąć dziesiątek różańca i ofiarować w ich intencji. A może kiedy wszyscy obmawiają, kiedy wszyscy atakują kogoś za jego słabość i grzech, może wtedy powiedzieć parę dobrych rzeczy, bo w każdym jest dobro. Mama zawsze widzi w dziecku dobro, pomimo że może być gangsterem, może być złym człowiekiem, narkomanem, alkoholikiem. Mama widzi w nim dobro, bo ono jest. A my jak widzimy innego człowieka, który grzeszy, to my go nie usprawiedliwiamy, tylko potępiamy. Siebie, swoje dzieci usprawiedliwiamy zawsze. Ale kogoś obcego nie. Nie usprawiedliwiamy, bo się nam wydaje, że jesteśmy bez grzechu. Bo się nam wydaje, że Pan Bóg nam grzechów nie odpuścił, że jesteśmy lepsi, że jesteśmy doskonalsi. Nic podobnego. I to jest właśnie lekcja pokory. Kochani, Jezus uczy nas dzisiaj pokory. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to słowo, które dzisiaj do nas kierujesz. I prosimy Cię, Panie, abyś dał nam łaskę wdzięczności za wszystko, co otrzymujemy od Ciebie. Za dar spowiedzi, komunii świętej, trwania przy Tobie. I te niezliczone dary i łaski, które otrzymujemy na co dzień. Maryjo, nasza Matko, Tobie ufamy, Tobie oddajemy nasze życie. Prowadź nas do Jezusa. Amen.